Po raz trzeci Fundacja Technotalenty buduje pomosty przyszłości. Przed nami finał tej edycji. Co na dziś możemy powiedzieć? Ile mieliście zgłoszeń do pomostów przyszłości i jaki jest ich zakres tematyczny?
To może z góry sobie na starcie ustalmy, że nie powiem, kto wygrał.
Wstrzymamy się jeszcze.
Tak, jeżeli będzie trzeba, to będę kłamał, że obrady kapituły jeszcze się nie odbyły. Także jak już będę do ściany przyparty. Odpowiadając na pytanie z kolei, znowu mamy kilkadziesiąt zgłoszeń, co uważam, że jest bardzo fajnym wynikiem, bo tendencja jest wzrostowa. Z roku na rok tych zgłoszeń jest coraz więcej, co na pewno świadczy o tym, że zarówno szeroko rozumiane środowisko naukowe, jak i biznes przestają trochę się obawiać i zaczynają się pokazywać. Zaczynają pokazywać swoje projekty, zaczynają pokazywać swoich ludzi, którzy są odpowiedzialni za współpracę na granicy tych środowisk i ja uważam, że to jest pocieszające, bo jedną z wielu barier współpracy na granicy nauka-biznes jest taki troszeczkę opór przed chwaleniem się, opór przed opowiadaniem o tym, co nam się udaje.
A to chyba nawet nasza cecha narodowa szerzej, ale nie wdajmy się w to. Znaczy,
tak, jest dużo w tym prawdy. Zachód jest zbudowany na kulturze mówienia o sukcesach swoich, nawet jeżeli te sukcesy są niewielkiej skali. My naprawdę czekamy na potężne fajerwerki, żeby wspomnieć, a jest wszystko w porządku, nie? Albo to może być. No nie, ja też jestem wielkim fanem kultury Zachodu i mówienia o naszych sukcesach i tutaj ten projekt czy konkurs Pomosty Przyszłości pokazuje, że otwieramy się coraz bardziej i przełamujemy te bariery, przede wszystkim nasze mentalne bariery w głowie. Więc ja uważam, że jest fajnie. Jeżeli chodzi o zakres tematyczny, to nie chcę kolokwialnie stwierdzić, że mamy wszystko, chociaż mamy wszystko, bo mamy i ze środowiska naukowego, technicznego, tu mówię o Politechnice Białostockiej oczywiście, i medycznego, czyli Uniwersytecie Medycznym, i takiego miękkiego, humanistycznego, czyli Uniwersytecie w Białymstoku. Plus mamy nowo pojawiające się projekty z instytutów badawczych, które, umówmy się, no, działają w tym cieniu naukowym trzech największych uczelni w województwie. Mamy nowe twarze, mamy fajne zgłoszenia ze strony osób indywidualnych, ze środowiska naukowego, ale mamy też i fajne zgłoszenia z biznesu. Nieoczywiste niejednokrotnie, bo się okazuje, że nie tylko przemysł produkcyjny może się pochwalić współpracą ze środowiskiem naukowym, ale też i przemysł usługowy i handlowy i jednak, jak się okazuje, te synergie szeroko rozumiane i wspólne mianowniki są w różnych miejscach.
Bez mówienia, kto wygrał oczywiście.
Tak.
Możemy podać kilka przykładów, kilka przykładowych projektów?
Nie chciałbym podawać tegorocznych przykładów, no bo wiadomo, że kołaczą mi się w głowie laureaci, a tych projektów trochę zgłoszonych było.
Których więc... jeszcze nie ma.
Więc cokolwiek nie powiem, teraz zadziała przeciwko mnie, no umówmy się.
Okej, to porozmawiajmy o tym, żeby słuchacze wiedzieli, o czym w ogóle mówimy w tych projektach z lat poprzednich.
Może zacznijmy od takich kwestii wprowadzających formalnych. Konkurs Pomosty Przyszłości to są cztery kategorie. Dwie kategorie dla osób indywidualnych i dwie kategorie dla podmiotów szeroko rozumianych. I te dwie kategorie dla osób indywidualnych, jedna jest dla osoby z biznesu, która robi w swoim zawodowym życiu wszystko, żeby wyjść do tego świata nauki i ich zaprosić i z nimi współpracować i osiągać z nimi sukcesy. A druga kategoria na indywidualnych zasadach to jest nagroda skierowana do osoby z nauki, wychodzącej do biznesu i próbującej zaprosić ich też do współpracy i zaproponować jakieś gotowe rozwiązania albo nowe rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby istniejące w biznesie.
I to tutaj być może właśnie ten pomost jest, tak? Że z dwóch stron tego pomostu te dwa środowiska wchodzą i gdzieś tam po środku się spotykają.
Ci ludzie są tymi właśnie pomostami. I stąd też w ogóle nazwa całego konkursu. Bo żeby nie ci ludzie, to umówmy się, samo z siebie to się po prostu nie wydarzy. Jest potrzebna facylitacja tego wszystkiego, jest potrzebny ktoś, kto będzie tym dyrygował, jest potrzebny ktoś, kto będzie motywował z jednej strony swoje własne środowisko, czy to biznesowe, czy naukowe, ale też i zachęcał, nazwijmy na potrzeby tej rozmowy, przeciwnika do tego, żeby jednak ze sobą rozmawiać. Więc żeby nie ci ludzie, to by się nie wydarzyło i jednym z głównych celów konkursu jest nagrodzenie tych ludzi. Żeby w końcu oni zostali zauważeni, no bo z punktu widzenia naukowego ta działalność, ona może nie tyle jest niedoceniana, co systemowo jest praktycznie niezauważalna, bo jeżeli spojrzymy na ewaluację chociażby uczelni i otrzymywanie tych punktów oceny parametrycznej, no to współpraca z biznesem jest jakimś tam niewielkim procentem całości. No to nie dziwmy się uczelniom, że jest nacisk na robienie innych rzeczy.
Publikacji w różnych, często wątpliwej jakości.
Daleko mi do
miejscach.
Oceny tego wszystkiego, absolutnie. Natomiast tak, no dużo łatwiej jest dostać punkty za tworzenie i publikowanie rezultatów prac badawczych, niż wygenerowanie dochodu z tytułu współpracy z rynkiem. Plus te punkty są dużo więcej warte. z tytułu publikacji, więc jeżeli system nie motywuje uczelni czy jednostek ocenianych do tego, żeby ta współpraca gdzieś się odbywała, no to musimy to robić innymi kanałami i chcemy to robić innymi kanałami, bo ja jako przedstawiciel fundacji, ale też nie jako przedstawiciel środowiska naukowego, bo przecież reprezentuję na co dzień spółkę celową uczelni wyższej i uważam, że to jest taka działka, która jest trudna do zrobienia, ale da się ją zrobić, a z drugiej strony jestem przedstawicielem też biznesu, bo zarządzam spółką prawa handlowego, która musi generować przychody, a z tych przychodów musi generować zyski, no to ja widzę, jak to jest trudny temat i mogę się wypowiedzieć. Uważam, że mam mandat do tego, żeby na ten temat mówić. Nie jesteśmy doceniani. I teraz taki konkurs Pomosty Przyszłości uważam, że jest fajnym początkiem do tego, żeby coś zmieniać. Ja widzę, że kiedyś w przyszłości to na pewno ta współpraca nauki i biznesu będzie odgrywała dużo większą rolę. Zarówno w procesie rozwoju gospodarczego, jak i w procesie oceny chociażby jednostek naukowych. Na 100% to będzie dużo większa rola. I to, co dziś robimy, to kładziemy fundament pod to, żeby kiedyś można było zrobić to trochę łatwiej. I mamy jeszcze dwie kategorie.
Otóż to.
Mamy jeszcze dwie kategorie, bo te dwie pierwsze były dla osób indywidualnych. Dwie kolejne to już są dla podmiotów. I jedna kategoria jest dla podmiotów naukowych, które aktywnie same z siebie wychodzą do środowiska biznesowego, zapraszają do współpracy, realizują wspólnie projekty. I druga kategoria, czyli de facto czwarta, już jest dla przedsiębiorstw, które współpracują aktywnie ze środowiskiem naukowym. Także to słowem wstępu oczywiście. I jeżeli weźmiemy pod uwagę projekty, które są do nas zgłaszane, można je oceniać w różnej skali. I to też brała pod uwagę kapituła nasza, oceniając te projekty, czyli na przykład skala oddziaływania, czyli jak daleko sięga ten rezultat, czy jest to jakaś skala lokalna, regionalna, ogólnokrajowa czy międzynarodowa. Można brać pod uwagę wartość tej współpracy, wyrażoną w pieniądzu oczywiście. Czy to są projekty mikro rzędu do 100 tysięcy, czy to są projekty dużo większe, warte kilkadziesiąt milionów złotych. A jeżeli chodzi o sam zakres taki merytoryczny, mamy naprawdę wszystko. Mamy od współpracy nauki i biznesu w obszarze usprawnienia procesów produkcyjnych, usprawnienia procesów zarządczych, tworzenia nowych wartości dla społeczeństwa, dla młodzieży, nauki młodzieży, nowych umiejętności przy współpracy nauki i biznesu. Mamy aspekty miękkie typu natura, typu współpraca nauki i chociażby jednostek odpowiedzialnych za dbanie o nasze środowisko naturalne, co też uważam, że jest ultra istotne, że nie tylko ten taki twardy i brudny przemysł z punktu widzenia nauki jest atrakcyjny i z ich punktu widzenia nauka jest atrakcyjna, ale też to środowisko naturalne. Także uważam, że kapituła miała bardzo ciężkie zadanie, no bo wrzucić do jednego worka projekty o kompletnie różnej wielkości, o kompletnie różnym zasięgu i o kompletnie różnym charakterze merytorycznym, porównać je i wybrać najlepszy. Uważam, że to jest nie lada zadanie, natomiast no, poradzili sobie dość dobrze.
Podajmy proszę ze dwa przykłady z lat ubiegłych.
Mamy laureatów w postaci chociażby Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, który w latach poprzednich zdobył nagrodę za, nazwę to prostym językiem, ale nie dlatego, że słuchacz zrozumiał, tylko ja sam sobie muszę to wytłumaczyć. To są takie rozruszniki, ale nie do samochodów, tylko do samolotów bojowych. I no, jest to pewnego rodzaju innowacja. To są takie stacje, które pomagają serwisować samolot, pomagają go uruchomić. Wielkości, w których tam się poruszają specjaliści z Wydziału Elektrycznego, są potężne i jest to fascynujące. A z drugiej strony na przykład laureatem był zespół pani profesor Basi Mroczko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który zajmuje się walką z chorobami, przyczynami chorób neurodegeneracyjnych, czyli Alzheimer, Parkinson, i mają przełomowe rezultaty w tym procesie, podchodzą do tematu z zupełnie innej strony. No i jeszcze pewnie kwestia kilku lat, ale rezultaty mogą być widoczne gdzieś tam na rynku.
Nie wiem, czy nie otworzę kolejnym pytaniem puszki Pandory, ale zaryzykuję.
Ja najwyżej zamknę, no.
Jeden i drugi projekt brzmi poważnie. Tak. Wydawałoby się, że brzmi również dochodowo. Czy tak jest?
No to tak, to faktycznie jest to puszka Pandory, natomiast no, nie możemy się bać o tym mówić. Poruszamy temat szeroko rozumianej komercjalizacji. Spłaszczyłbym to pytanie, czy na rezultatach prac badawczych da się zarobić pieniądze. Jeżeli miałbym odpowiedzieć jednym słowem, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast rozbudowując tą wypowiedź, to uważam, że się da, ale jest to droga przez mękę. Większość rezultatów prac badawczych, które powstają w środowisku naukowym, czy to na uczelni, czy w instytutach badawczych, czy w sieciach badawczych, czy gdziekolwiek indziej, one są na bardzo wczesnym etapie gotowości technologicznej. Mamy etapy od 1 do 9, gdzie 1 to jest pomysł w głowie, 9 to jest produkt na półce. Nauka ma to do siebie, że woli odkrywać niż wdrażać. I to też nie wynika stricte z mentalności, ale z systemu, w którym nauka działa, bo tak jak sobie powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, system absolutnie nie premiuje wdrażania. System premiuje odkrywanie. Więc nie winimy nauki za to, że działa właśnie w kryteriach narzuconych przez system. Natomiast jest z drugiej strony ktoś z pieniędzmi, biznes z reguły, który lubi wdrażać. lubi raczej odkryte kupić i wdrożyć. I jest taka dolina śmierci między tym, co chce biznes, a tym, co robi nauka, bo nauka dojeżdża do poziomu gotowości technologicznej, załóżmy 3, to mamy prototyp, a biznes nie chce kupować prototypu, biznes chce kupić prawie gotowy produkt, czyli załóżmy prototyp przetestowany nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale w warunkach rynkowych, usprawniony, zoptymalizowany, po jakichś tam kilku rundach finansowania.
Czyli jaki numer chce kupić?
7 to myślę, że najwcześniej, najlepiej 8.
Czyli wy jesteście 4, 5, 6.
My, czyli Fundacja Technotalenty, my, czyli spółki celowe, my, czyli całe środowisko transferowe współpracujące z funduszami inwestycyjnymi, aniołami biznesu, prywatnymi inwestorami. Tak, próbujemy zrobić, żeby te 4, 5, 6 nie uśmierciło 1, 2, 3. Jeżeli nie dojdziemy do 4, to 3 jest chowane do szuflady i tam tkwi. Ale też na przykład widać po stronie uczelni wyższych zrozumienie pojawiające się dla tego procesu i chociażby intensyfikację działań w tym obszarze, typu na przykład Politechnika Białostocka ostatnio uruchomiła Centrum Transferu Technologii, które już ma zintensyfikować działania związane z komercjalizacją i podnoszeniem poziomu gotowości technologicznej. Ministerstwo Nauki to widzi i uruchamia program, który nazywa się Inkubator Rozwoju w ramach takiego dużego programu Science for Business, który będzie miał na celu finansowanie tych prac powstałych w uczelniach, żeby podnieść ich poziom gotowości technologicznej. Nasze władze lokalne, regionalne widzą to, bo w tym momencie chociażby w Urzędzie Marszałkowskim jest otwarty nabór dla naukowców na podnoszenie poziomu gotowości technologicznej. Także jest to duża bariera, jeżeli chodzi o potrzeby biznesu, a ofertę uczelni. Na pewno nie odpowiem, że nie da się na tym zarobić. No my jako spółka celowa Politechniki Białostockiej generujemy niemałe przychody, bazując na tych usługach badawczo-naukowych. Realizujemy grubo ponad 100 projektów o charakterze naukowym, komercyjnie na rynku. Nie polega to co prawda na tym, że bierzemy jak gdyby pod pachę to, co powstało w uczelni i próbujemy to sprzedać. To oczywiście też robimy, natomiast odwróciliśmy troszeczkę proces i w pierwszej kolejności wyszukujemy potrzeby po stronie przedsiębiorcy i próbujemy zasypać te potrzeby kompetencjami naukowymi, wymieszanymi niejednokrotnie z kompetencjami rynkowymi. Próbujemy łączyć ze sobą ludzi z różnych wydziałów, próbujemy łączyć ze sobą ludzi z różnych uczelni.
Czyli można odliczać nie od jednego wzwyż, ale od 9 w dół.
Można w ten sposób właśnie do tego podejść, że gdzie by chciał się znaleźć biznes i jak do tego doprowadzić przy wykorzystaniu kompetencji naukowych. I to się u nas sprawdza. Na tle pozostałych spółek celowych w Polsce wypadamy zawsze gdzieś tam w czołówce, jeżeli chodzi o ilość tych realizowanych prac badawczych, więc konkurs Pomosty Przyszłości też ma docenić to wszystko, co się dzieje na tej granicy. W tej Dolinie Śmierci również. To dziwnie brzmi, bo umówmy się, z tej Doliny Śmierci wyławiamy tych wszystkich ludzi, którzy są mocno poturbowani i gdzieś tam zmęczeni tym procesem.
Ale niektórzy przeżyją.
I ich nagradzamy. Nie, no oni wszyscy przeżyją. No to nie jest tak, że oni nie przeżyją. Przeżyją. No tylko to wsparcie systemowe, ono praktycznie nie istnieje. I to trzeba powiedzieć na głos. No bo jeden program Ministerstwa Nauki na cały kraj, który jest warty 300 milionów i to jest wow, aż 300 baniek. Ale w podziale na kilkadziesiąt podmiotów, które będą go realizować, to się okazuje, że to nie jest wystarczające.
Gala Pomostów Przyszłości.
27 luty, godzina 17. Serdecznie zapraszamy. Tam wtedy już oficjalnie i śmiało będziemy mogli powiedzieć, kto wygrał.
I tego dnia też na pewno powiemy o tym w Polskim Radiu Białystok. Bardzo dziękuję
tak jest.
Za rozmowę.
Jeszcze tylko na koniec. Ja bym chciał w ogóle podziękować, bo mamy super zespół, który to realizuje i uważam, że to jest bardzo istotne, żeby ten zespół czuł się doceniony. Przede wszystkim chciałbym podziękować władzom województwa podlaskiego, które dostrzegają ten problem i obok chociażby ogłoszenia takiego konkursu na finansowanie prac przedwdrożeniowych też pracują z nami w zakresie organizacji takiego konkursu Pomosty Przyszłości. Także to naprawdę wielkie dzięki, bo to musi się wydarzyć.
Dziękuję za rozmowę raz jeszcze.
Dzięki wielkie.